Piotr Wojciechowski, pisarz, filmowiec, likwidator masy upadłości Podhalańskiej Akademii Wiedzy.
To może zacznijmy od tej Podhalańskiej Akademii Wiedzy, w skrócie, jeśli się nie mylę, PAW.
No to jest bardzo porządna uczelnia z piękną tradycją. Została postawiona w stan likwidacji prawdopodobnie latem 1961 roku i wkrótce potem ją utworzono. No i ten stan likwidacji i istnienia w osobliwy sposób trwa do dzisiaj. Ma swoje pulsowania bytu, osiąga apogeum w deszczowe dni w górskich schroniskach, ale wszędzie działa tak, że można by było stawiać ją za wzór wielu instytucjom, które istnieją naprawdę.
Zostawmy Podhalańską Akademię Wiedzy, niech reszta zostanie owiana mgłą tajemnicy. Powiem, że ja mam pewien problem z tobą. Nie ma tutaj nic nieszczerego. Jestem zachwycony przynajmniej niektórymi twoimi książkami, a jak mówię o nich ludziom, to oni się pytają, Piotr Wojciechowski, kto to taki? Jak to jest? Dlaczego jesteś tak nieznany?
Ja zrobiłem co można, żeby być znanym. Napisałem dużo, bardzo starannie napisanych i naprawdę dobrych, ciekawych książek. No nie bardzo miałem dar autoreklamy. No, moje zaangażowanie w Podhalańską Akademię Wiedzy nie pozwalało mi należeć do rozmaitych grup, grupek, partii i tak dalej, no bo byłoby to nieuczciwe. No ale ja nie powiem, żebym tak całkiem był nieznany. Kto trzeba, to wie. No są książki, które są skierowane do wszystkich, a są książki, które są skierowane do bardzo szeroko pojętych elit. Polskie społeczeństwo ma bardzo liczne i bardzo dobre elity, w bardzo wysokim poziomie, w związku z tym naprawdę tutaj jest dla kogo pisać i jakoś funkcjonuje w tym świecie literackim. Dostałem parę nagród, byłem prezesem Stowarzyszenia Pisarzy, no w sumie nie najgorzej. Moje książki nie są bestsellerami, między innymi dlatego, że w nich o coś chodzi. One chcą zmieniać świat. No a ludzie trochę by chcieli, żeby ich zostawić w spokoju. W związku z tym jest powód, żeby ich nie czytać.
Dla mnie takim odkryciem przed wielu, wielu, wielu laty to była Czaszka w czaszce, która opisywała świat jakiejś takiej austro-węgierskiej monarchii, ale byłby to świat, w którym wielu naszych rodaków źle by się czuło.
Muszę powiedzieć, że przede wszystkim Czaszka w czaszce trafiła w moment. Ludzie wtedy potrzebowali tej książki. Rzeczywiście ona stała się powieścią kultową, czytaną na uniwersytetach w Polsce, w Niemczech. To było przez pewien czas dla ludzi ważne i w znacznej mierze dla bardzo wielu jestem z tą właśnie książką identyfikowany. A jaki był jej głębszy sens, wytłumaczył mi w swojej przedmowie czeski krytyk. Wyszła kiedyś, któreś z moich opowiadań w takim piśmie praskim, Światowa Literatura. I ów krytyk, którego nazwiska nieelegancko zapomniałem, wytłumaczył, że ten mój pomysł na synkretyczne cesarstwo, mające elementy cesarstwa rosyjskiego, pruskiego, austro-węgierskiego, jest zemstą Polaka za rozbiory. Że ponieważ Polska została podzielona, polski pisarz pokazuje swoją władzę wyobraźni, wrzucając rozbiorców do jednej struktury, mam powiedzieć, jednego worka. I mnie to bardzo przekonało. Moje pierwsze książki powstały w czasie, kiedy zostałem w pewnym sensie przez Sokorskiego wyrzucony z kinematografii za jeden scenariusz i powiedział, że w kinematografii miejsca dla mnie już nie będzie. I musiałem się zająć literaturą, żeby się z czegoś utrzymać i z czegoś żyć. I miałem do wyboru albo emigrować, albo się upartyjnić, co było niemożliwe w związku z moim zaangażowaniem w Podhalańską Akademię Wiedzy, albo znaleźć sposób na cenzora. I wydało mi się, że ten sposób znajduję, że budując światy z nierealną geografią, nierealną historią, historiozofią, ja porozumiewam się z czytelnikiem ponad głową cenzora na tej wysokości, na której on nie może doskoczyć. I póki był komunizm realny, póty ja z tej metody korzystałem, a potem ona okazała się również w pewnym sensie skuteczna, choć już nie tak bardzo. I ja też już nie tak bardzo ją uwielbiałem. Napisałem bardzo ważną i bardzo proroczą książkę o III-IV Rzeczpospolitej pod tytułem
Szkoła Wdzięku i Przetrwania.
Szkoła Wdzięku i Przetrwania, która mnie bardzo ubawiła przy pisaniu.
A twoich czytelników przy czytaniu?
Moich czytelników przy czytaniu. Znakomicie ją przeczytano w radiu. Marian Opania ją czytał. Wspaniale. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. No i to jest taka sprawa, że z literaturą jest trochę tak jak z nauką. Że albo jesteśmy realistami, prawda, i robimy pewne zabiegi in vivo na żywej tkance społecznej, tak jak to na przykład robi Marek Nowakowski, albo robimy to in vitro, w pewnego rodzaju warunkach zbudowanego laboratorium. I ja muszę powiedzieć, że do mojej debiutanckiej powieści Kamienne pszczoły zbudowałem pewne laboratorium literackie i ja je tylko przebudowuję. Ponieważ ono jest w miarę moich zamiarów literackich jak dotąd skuteczne. Oczywiście może się okazać, że jutro będę pisał inaczej, bo przecież nie brałem z tą metodą ślubu.
Poza tym zawsze można się rozwieść. Ale tej metody chyba używasz również w Doczekaj Nowiu.
W Doczekaj Nowiu używam tej metody. No jest to książka, którą pisałem długo, książka ważna. Książka, w której w pewnej mierze załatwiam moje porachunki z Rosją. Ponieważ ja rosyjskiej kulturze, rosyjskiej literaturze, rosyjskiemu duchowi ogromnie dużo zawdzięczam. A jednocześnie bardzo Rosji współczuję i bardzo się Rosji boję. Jest to węzeł uczuć złożony, zawikłany, trudny. I moja fascynacja, moje uwielbienie, moja tęsknota, mój strach, moje obrzydzenie znalazły się w tej książce.
Ale myślę, że pod tym względem nie jesteś jedynym w tym kraju.
Nie jestem jedyny. Mnie się wydaje na przykład, że na swój sposób z tematem wschodnim załatwia się Odojewski. Ostatnio zetknąłem się z próbą podobnego laboratoryjnego działania jak moje w książce Jacka Dukaja Lud. Kolosalny, 1000-stronicowy epos, niesłychanie zawikłany. Ja to robię po swojemu, mieszając rzeczy pełne powagi z rzeczami nieco ironicznymi, nieco śmiesznymi, nieco groteskowymi lub komediowymi i oczywiście wprowadzając w to wątek melodramatyczny, bo jak mówią Hiszpanie, no se puede vivir sin amar. To, co ludzi dynamizuje, to te wieczne tęsknoty, fascynacje, to gorące serce i gorące wątpia. Więc to tam wprowadziłem jako wątek romansowy.
Chyba nie jeden. Jak czyta się twoje książki, to widać mnogość tych wątków obsplatanych ze sobą w najbardziej niesamowite sposoby. W tym Doczekaj Nowiu jest to chyba najbardziej widoczne, gdzie każdy wątek niby biegnie osobno od drugiego, a przeplata się z tym drugim jakieś takie poszczególne nitki, wychodzą, wchodzą w drugi, plątają się. Czy ty, jak zabierasz się za pisanie, to masz już jakąś całościową wizję swojej książki? Czy to dla ciebie też jest jakiś eksperyment?
No, ja przede wszystkim staram się mieć świadomość problemów. Potem buduję bohaterów i wiem, że już muszę być względem nich lojalny, że pewne rzeczy mogą się im zdarzyć, inne nie mogą, że pewne rzeczy oni mogą zrobić i powiedzieć, a innych nie zrobią. Gdybym napisał, że to zrobili i powiedzieli, to byłaby to po prostu nieprawda.
To znaczy, że oni nie mogą żyć całkiem niezależnym swoim życiem.
To znaczy, że ja nie mogę niezależnie o nich pisać od nich, bo oni już się jakoś ukonstytuowali. A to kolosalne zawikłanie wątków jest tylko delikatnym odbiciem naszych życiorysów, które są tak nieskończenie posupłane i pełne takich deus ex machina, których czytelnik żadnemu pisarzowi by nie wybaczył. Po prostu prawda jest przeważnie nieprawdopodobna. Natomiast fikcja musi być trochę prawdopodobna.
Jak kiedyś powiedziałem Mrożkowi, że Mrożek by tego nie wymyślił, to on powiedział dlatego, że to jest życie.
No właśnie, to jest chyba tak. Mrożek czytał Czaszkę w czaszce w Paryżu i pośrednio się dowiedziałem, że mu się podobała, co bardzo mnie dowartościowało, ponieważ jeszcze zanim zacząłem cokolwiek pisać, zachwycałem się jego podróżą na południe i czytaliśmy sobie ją w podhalańskich domach i górskich schroniskach, bawiąc się niesłychanie. W związku z tym poczułem, że zostałem przyjęty.
Czy zdarzają ci się niespodzianki w trakcie pisania?
Najbardziej dziwne niespodzianki szykuje mi duch proroczy. Niekiedy one są bardzo przykre. Kiedy pisałem książkę Wysokie pokoje, tam mniej więcej w 1/4 powieści, czyli na początku, opisałem miasto w sytuacji rebelii i zamach, wybuch, który zniszczył pagodę stojącą w środku miasta, pagodę w kształcie rotundy. I 3 dni potem wybuchła rotunda na skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskiej. No było mi bardzo, bardzo przykro i bardzo przykro, głupio, bo czułem, że gdybym jeszcze miał więcej tego ducha proroczego, to może bym kogoś ostrzegł. I to mi się przy wielu książkach w różny sposób pojawia. No a poza tym te książki, które ja piszę długo, piszę 6-10 lat powieść, bo robię 1000 rozmaitych innych spraw ciekawych naokoło i muszę przecież na nartach jeździć i chodzić po górach. To jest równie ważna jak literatura. No i w związku z tym ja muszę mieć te struktury powieściowe jakby z takimi komórkami otwartymi na nowe myśli, nowe zdarzenia, nowe wzruszenia. I one, kiedy przychodzą, to ja je do książki, nie zawsze i nie wszystkie, ale wciągam. No bo to samo życie, to przecież to jest to, co ludzi ciekawi. To, co jest dla ludzi wyjątkowo ważne i w prozie, i w scenariuszach, którymi też się zajmuję, to są decyzje bohaterów. Człowiek ciągle musi wybierać, ciągle się myli, robi głupstwa, krzywdzi innych, krzywdzi siebie. I bardzo jest ciekaw cudzych wyborów i bardzo jest ciekaw tego, co stoi przed wyborami, czyli motywacji i tego, co przychodzi po wyborach, czyli konsekwencji, skutków, szczęścia lub nieszczęścia, sukcesu albo klęski, czyjegoś dobra lub czyjejś krzywdy. Ludzie są tego najbardziej ciekawi i to ich w gruncie rzeczy trzyma przy lekturze.
I to jest to, co łączy ze sobą twoje książki, tak? Bo one są bardzo od siebie odmienne właściwie, żadna nie przypomina tych poprzednich.
No przecież muszę pisać tak, żeby siebie nie zanudzić. Ale niektórzy bohaterowie pojawiają się w kilku moich książkach, bo ich polubiłem, prawda, i żal mi się z nimi rozstawać. A ta kwestia człowieka podejmującego wybór, próbującego zmienić swoje życie, przeciwstawić się losowi, lub przyjmującego w jakiś tam sposób los, któremu życie zgotowało, z pokorą albo z buntem, no to jest to, co jest przecież samym mięsem fabuły. To jest tym, co i płynie środkiem fabularnego nurtu.
Kto nie czytał, niech spróbuje, niech zobaczy. Dziękuję.